4 kwietnia 1919 roku miała miejsce inauguracja kabaretu Qui pro quo. Odbyła się w galerii Luksemburga przy ulicy Senatorskiej 29. Było to miejsce szczególne, nieistniejące obecnie, bo zostało zniszczone w czasie powstania warszawskiego. W tej olbrzymiej galerii luksusowej, handlowej w piwnicy został utworzony teatr. Teatr, który przeszedł do historii kultury polskiej jako miejsce wybitne, gdzie spotkali się najwybitniejsi reprezentanci życia kulturalnego, politycznego, dwudziestolecia międzywojennego. To był nie tylko teatr, to było zjawisko kumulujące w sobie z jednej strony elementy teatru dramatycznego, rewii, kabaretu, ale również pieśni, piosenki i baletu. Qui pro quo było miejscem szczególnym, nie tylko ze względu na położenie w centrum stolicy w Warszawie, ale przede wszystkim ze względu na osoby, które przyczyniły się do sukcesu, do popularności i do znaczenia tegoż kabaretu. Natomiast trzeba powiedzieć, że to była pewna konsekwencja powstania grupy literackiej pod tytułem Skamander, która zainaugurowała swoją działalność 28 listopada 1918 roku. To był boom, to było szczęście, to było otwarcie związane z odzyskaniem niepodległości i z możliwością wreszcie kształtowania gustu literackiego nieobarczonego obowiązkiem służenia ojczyźnie. Jak spojrzymy na dokonania literackie przed 1919 rokiem, to musimy wziąć pod uwagę, to była misja służebna literatury, która miała doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Miała wspierać tego ducha walki pośród Polaków. Po odzyskaniu niepodległości, jak już wcześniej mówiłam, sytuacja diametralnie się zmieniła i zmieniła się również panorama życia literackiego, życia kulturalnego, przede wszystkim Warszawy. Na tej mapie miejsc kulturalnych nie możemy zapomnieć o kabarecie, teatrze Qui pro quo. Miejsce odgrywa rolę, dlatego że nadaje mu kształt nie tylko okoliczności społeczno-polityczne czy kulturalne, ale największy wpływ mają osoby związane z tą instytucją. W Warszawie nastąpiła eksplozja różnego rodzaju kabaretów, kawiarni i pism literackich o różnym przekroju, o różnym charakterze. Kabaret Qui pro quo odegrał poważną rolę. To była również scena teatralna z różnorodnym repertuarem. Poprzez satyrę polityczną, szmonces, czyli humor żydowski, poprzez parodie, ale także przedstawienia baletowe czy nawet dramatyczne. Głównymi osobami, które tworzyły teksty, był Julian Tuwim, a później Marian Hemar od 1926 roku. Od czasu do czasu pisali teksty dla Qui pro quo Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński. Takie postaci jak Konrad Tom, który był reżyserem, aktorem, ale również pisał teksty piosenek. Osobą czuwającą nad repertuarem, oddziałującą na poziom bardzo wysoki tego kabaretu był Jerzy Boczkowski, który był nie tylko kompozytorem, był reżyserem, no i od 1921 roku tak naprawdę był szefem, dyrektorem tegoż kabaretu. Qui pro quo, które z łaciny oznacza ten zamiast tego, jeden zamiast drugiego, przynosił społeczeństwu ówczesnej Warszawy nie tylko odprężenie, ale również pewną dozę nauki. Było to takie miejsce, gdzie publiczność Warszawy mogła spojrzeć na siebie jak w lustrze, we własnym odbiciu. Wiemy, że ten kabaret sympatyzował z ówczesną władzą, zwłaszcza z marszałkiem Piłsudskim, ale musimy pamiętać, iż właśnie za władzy Piłsudczyków miał on również problemy, to znaczy były teksty cenzurowane, a czasami nawet dochodziło do prób wstrzymania prezentowania niektórych monologów czy przedstawień. Teatr ten, teatr kabaret, stał na bardzo wysokim poziomie kulturalnym, zarówno wziąwszy pod uwagę teksty, muzykę, ale również choreografię, scenografię. Nawiązywał on do najlepszych tradycji kabaretów francuskich i duży wpływ na poziom miał na przykład konferencjer Fryderyk Janosy, który przybył do Warszawy w 1924 roku z teatrem, kabaretem rosyjskim, nie znał wówczas języka polskiego i po roku nauczył się na tyle naszego języka ojczystego, iż prowadził wszystkie przedstawienia w kabarecie qui pro quo. Można powiedzieć, że w zasadzie był postacią, która była utożsamiana z tym miejscem, stał się taką twarzą tego kabaretu. Jego charakterystyczny taki akcent troszeczkę rosyjski, chociaż pochodzenie miał austriacko-węgierskie, bardzo zresztą ciekawe, spowodowało, że cieszył się on ogromną popularnością, ogromną sympatią, ale również nadał temu kabaretowi nowy charakter, nawiązując do swoich doświadczeń rosyjsko-paryskich. Kabaret qui pro quo był sceną dla osób, które były znane z filmów, jak na przykład aktorzy Eugeniusz Bodo czy Adolf Dymsza, aktorki i śpiewaczki Hanna Ordonówna czy Zula Pogorzelska. Z szlagierami, melodiami, które nucimy do tej pory, było na przykład Uliczka w Barcelonie. Słowa do muzyki kompozytora hiszpańskiego napisał Michał Tyszkiewicz, który ożenił się z Hanną Ordonówną w 1931 roku. Mamy w pamięci również takie piosenki jak Czy pani Marta jest grzechu warta oraz Kiedy znów zakwitną białe bzy. To są piosenki, które nucimy do dnia dzisiejszego, nie zdając sobie sprawy, że one zadebiutowały na scenie kabaretu qui pro quo. Tutaj chciałabym podkreślić znaczenie tego miejsca. To był teatr literacko-rewiowy. Scena była zbudowana jak w naturalnym teatrze, jakbyśmy spojrzeli na teatr obecnie polski w Warszawie na ulicy Karasia. Poziom był nieprawdopodobny. Próby wielogodzinne, przywiązanie do tekstu, do muzyki, do każdego elementu, który spowodował, że odbiorca był zachwycony. Czuł się elementem scalonym z przedstawieniem. Publicznością była inteligencja ówczesna warszawska. Było w dobrym tonie bywać w kabarecie qui pro quo, tak samo jak było bardzo dobrym tonie bywać w Ziemiańskiej czy pod Pikadorem. W tych miejscach również bywali przedstawiciele ówczesnej władzy. Oni nie bali się siedzieć przy stoliku z pisarzami, z poetami czy rozmawiać z mieszkańcami ówczesnej Warszawy. Pierwsze utwory jazzowe właśnie również zadebiutowały na scenie qui pro quo, dlatego że ich wykonawcami był m.in. Jerzy Petersburski i Artur Gold. Poza tym na scenie kabaretu qui pro quo również zadebiutował chór Dana, w którym m.in. rozpoczął swoją karierę Mieczysław Fog. Jak popatrzymy na panoramę nazwisk osób, ich znaczenia dla kultury polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie wojny i po, to zobaczymy, że było to miejsce szczególne z różnego właśnie punktu widzenia i to jest miejsce, o którym powinniśmy pamiętać, do którego powinniśmy wracać. Ostatnie przedstawienie kabaretu qui pro quo miało miejsce 29 maja 1931 roku. Niestety kabaret zakończył swoją działalność po ponad 12 latach pracy. Jeszcze niektóre przedstawienia były wystawiane w 1932 roku, ale qui pro quo miało ogromne problemy finansowe. Było to związane z kryzysem ekonomicznym, który miał miejsce w końcu lat 20. Nie podniósł się już finansowo, był bardzo zadłużony i niestety Jerzy Boczkowski był zmuszony do zamknięcia tej jakże ważnej sceny, jakże ważnego miejsca na mapie stolicy Polski. Małgorzata Ptasińska, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.